uśmiechem na twarzy.
Baranek, o którym śpiewały dzieci, to jeden z symboli świąt wielkanocnych. Innym stał się zajączek, który przynosi drobne upominki. Oto napisana wierszem kolorowa bajka o wielkanocnych jajkach. Już po zimie przyszedł kwiecień. Wiosna robi się na świecie. Taka piękna dziś pogoda, że aż w domu siedzieć szkoda. Zajączkowski z swą rodziną zatęsknił za koniczyną, więc kic polem i kic dróżką na łąkę, nóżka za nóżką. Dokicali aż nad stawek. Patrzą, żabka siedzi w trawie. Zieloniutka żabka mała, co przez zimę w błocie spała. Tchórzliwa to żabka była. Z strachu hop w bok uskoczyła. Wpadła w wodę nieszczęśliwa. Dobrze, że umiała pływać. Przerażony tym spotkaniem uciekł zając niespodzianie. Drapnął synek, córka czmycha, zmyka pani zajęczycha. Oj, zmykają, uciekają. Wtem ktoś nagle z lasu, z kraju na nich woła. Hola, hola, wstąpcie do mnie, jeśli wola. Głos im bardzo był znajomy. Stanął zając zadziwiony, patrzy. Broda długa, siwa. Ach, to krasnal ich przyzywa. Ha, jakże się masz, krasnalu? Nie poznałbym ciebie wcale. Ubranko masz, widzę, nowe. Nakrapiane, kolorowe. Jak się macie, moi mili? Dawnoście u mnie nie byli. Mówisz, mam nowe ubranko? To nie nowe, mój kochanku. Właśnie domek sobie bielę. Spodziewam się gości wielu. Stąd te centki na kaftanie. Stare, stare to ubranie. Gości czekasz? Bal wyprawiasz? Zapytały oba naraz bardzo wścibskie zajęczęta. Tak, bo jutro przecież święta. Jutro święta, jęknął zając, ze zmartwienia słupka stając. Matko, słyszysz? Zapomniałaś, że malować jajka miałaś. Więc do domu. Pa, krasnalu, jutro zatańczym na balu, dziś nas jeszcze czeka praca. Trzeba nam co prędzej wracać. Biegnie, pędzi cała czwórka, aż powietrze w lesie furka. Patrzy krasnal, a tymczasem nowy gość już idzie lasem. To ślimaczek, mocarz tęgi, co dom dźwiga bez mitręgi. Przez dzień cały, całe życie wciąż go z sobą ma na grzbiecie. Podszedł bliżej. Hej, krasnalu, mój domeczek mi pomaluj w złote, czarne pasy kręte. Czysty dom chcę mieć na święta. Wziął się krasnal do roboty. Wymalował pasy złote, potem trochę je podciemnił. Wcale w pracy się nie lenił. Poprosił ślimak lusterka i na domek długo zerkał. Masz tu, mój krasnalu drogi, 4 grosze na pierogi. Niedaleko u gosposi 9 kurek jajka znosi. Ta w ogrodzie pod poprzeczką, ta w pokrzywach, ta za beczką. Znoszą jajka, a za płotem zając ma na nie ochotę. Daj mi, kurko, proszę, jaje. Więc każda mu jedno daje. Wraca zając ucieszony, 9 jajek ma dla żony, 9 kurzych trochę mało, czajczych by się też coś zdało. Ruszył skokiem hen na błota, czajkom jajka kraść, niecnota. Zabrał 4, a po drodze kaczce także 2, nieboce. Gdy kwiliły niebożęta, wytłumaczył im, że święta, że dla wiejskich bierze dziatek. Dały mu więc na dodatek. Wzięła fartuch zajęczyca i tańcuje wokół pieca. Trzyma w ręku kopyść wielką, farbę miesza nią w rondelku. Gdy już różne farby mają, gotują jajo po jaju. To w czerwonej, to w zielonej, cały mędel już kraszony. Będą farby kolorowe, z boróweczek granatowa, a czerwona znów z buraków na kraszanki dla dzieciaków. Dopomaga zając stary, ciągle patrzy na zegarek i minuty pilnie liczy. Córka miele mak w donicy, miele mak i miesi ciasto. Będzie babę piec kopiastą, placki, strucle i makowce, wszak to święta wielkanocne. Wielkanocne idą święta, o krewnych trzeba pamiętać i znajomym też koniecznie przesłać życzenia świąteczne. Wziął zając farb kolorowych, kilka liści wziął klonowych, gęsie pióro miast stalówki i pisze na pniu pocztówki. Do starego pisze wuja wesołego aleluja i życzenia świąt beztroskich śle rodzina Zajączkowskich. Potem pisze do kuzyna. Zajączkowskich śle rodzina z okazji świąt wielkanocnych dla każdego uścisk mocny. Gdy skończył, wziął hulajnogę i z listami rusza w drogę do urzędu, do Dąbrowy, gdzie mieszka gołąb pocztowy. Noc powoli już zapada, zając do wsi się podkrada i po grządkach, po ogrodzie z kraszankami skrycie chodzi. Schowa jajka gdzieś w ogródku. Gdy dzieci wstaną raniutko, pójdą szukać wśród warzywa, gdzie też jajka poukrywał. Zerkają pod liść sałaty, między marchew, groszek, kwiaty, pod rabarbar i fasole, wyjdą nawet furtką w pole. I nie znajdą, a są przecież, leżą sobie w norce kreciej, wychylają na świat głowy żółte, krasne, granatowe. Będzie zając patrzył z boku, śmiał się z dzieci do rozpuku, bo choć mądre główki mają, sprytniejszy był od nich zając. Autor kolorowej bajki o wielkanocnych jajkach nazywa się Stefan Gładysiak. Jego bajka ukazała się w 1946 roku nakładem Spółdzielni Pomocy Szkolnych w Poznaniu z pięknymi ilustracjami Bogumiła Konwerskiego. Oto znalezione w archiwum Twojego radia nagranie sztuki Pod znakiem krzyża. Sztuka wystawiona została w 2005 roku w sali parafialnej kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w London. Wystąpiły w niej znane tutejszej Polonii osoby. Krótkie wprowadzenie wygłosił Jan Toporowski.
Znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. Z powodu złej sławy krzyża, który był znakiem hańby i poniżenia, a także w obawie przed prześladowaniami, pierwsi chrześcijanie nie używali go w ogóle. Powodem dla używania innych symboli była także ostrożność, aby świętych tajemnic wiary nie narazić na profanację ze strony pogan. Jako przedmiot kultu i znak tożsamości dla chrześcijan, krzyż rozpowszechnił się i nabrał znaczenia dopiero na początku IV wieku. Krzyż stał się symbolem, w którym streszczają się najistotniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej. Krzyż jest nazywany drzewem życia, które przynosi wybawienie w odróżnieniu od drzewa rajskiego, które zapoczątkowało grzech. Całe życie chrześcijańskie powinno być wpisane w krzyż, powinno być umieraniem dla grzechu aby żyć tylko dla Boga. Święty Paweł pisze, świat ma być ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. A sam Chrystus wzywa, kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Krzyż przypomina, że śmierć i cierpienie nie są ostatecznym wymiarem ludzkiego życia, gdyż drugą stroną jest chwała zmartwychwstania, triumfu nad złem oraz nowym życiem. Przedstawienie nasze dedykujemy zmarłemu ostatnio Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, zbliżającą się 85. rocznicę jego urodzin.
Mamo, słyszałaś? Tata wygrał kontrakt dla Rzymian.
Ach, tak. A ile czasu musiałam poświęcić, żeby go namówić na zrobienie tego kontraktu?
Zdaje mi się, że teraz, mamo, dzięki temu zapewniłaś sobie regularny dochód. Dzisiejszego ranka Kajus, wielki urzędnik dworu Piłata, odwiedzi ten skromny dom, aby otrzymać podpis Abadiela, mego taty, na kontrakcie, w którym Abadiel podejmuje się w ciągu roku dostarczyć krzyże dla skazanych przez Rzymian przestępców. A to mojej mamie zapewni sporo cennego złota. O, oto i mistrz cieśla.
Tak, synu. Posiedzę tu chwilę.
Doskonale. A ja, tato, pobiegnę po to, co miałem ci przynieść. Myślę, że zdążę wrócić na czas, aby podziwiać dostojeństwo Rzymu, kiedy Kajus przybędzie w całej swojej chwale.
Nie czuję się zdolny do pracy, dopóki ta sprawa nie rozstrzygnie się ostatecznie.
Co chcesz przez to powiedzieć, Abadielu? Sprawa jest jasna i załatwiona. Masz tylko podpisać umowę. Kajus przychodzi dzisiaj po twój podpis. To wszystko.
Nie, moja droga, to nie wszystko. Dla mnie to nie jest wszystko. Podpisanie kontraktu oznacza długie dni pracy bez radości z tej pracy. Bez żadnej przyjemnej myśli, która rodzi się, gdy uderzam toporem w drzewo i przywołuję obraz tego, co tworzą moje ręce. Ja...
Chyba dostatecznie przyjemna powinna być myśl o złocie, które będzie twoje. O tym, że twoja żona i dzieci doznają dostatku. To wyjątkowa okazja i nie możesz jej odrzucać. Rzucisz może to, co robiłeś dotąd.
Ale to było dla mnie radością. Cieszyłem się, kiedy mogłem zrobić skrzynię młodej dziewczynie na strój przeznaczony do ślubu, albo podarować szkatułkę wdowie na pamiątki po ukochanym na drugi brzeg.
Owszem, owszem, ale teraz nie masz na to czasu. Kogoś, kto podpisuje kontrakt z Rzymem, obowiązują inne prawa.
Tak, wiem o tym.
Musisz mieć ambicje, Abadielu. Staniesz się sławny. Będą u ciebie zamawiać nawet sprzęty do pałacu. Przyjmiesz czeladniku i będziesz najbogatszym cieślą w Jeruzalem i okolicy. Pomyśl, Abadielu, jak to będzie pięknie, bogato, jak Mariusz, który miał podobny kontrakt przez wiele lat, a teraz wcale nie musi pracować. Pomyśl, Abadielu.
Nie muszę o tym myśleć, moja żono. Ty robisz to za mnie.
Dobrze, że w tej rodzinie jest chociaż ktoś, kto o tych rzeczach myśli.
Jesteś dobrą żoną, Patrycjo. Być może jestem marzycielem. Byłem taki szczęśliwy w tym starym warsztacie, w którym rodziły się sprzęty pomagające ludziom żyć. Robiłem progi do wiejskich domów, odrzwia, ławy, stoły, kołyski dla niemowląt, a czasami nawet zabawki dla tych dzieci, którym Lois tak bardzo lubi opowiadać bajki. A teraz? A teraz będę robił krzyże, na których ludzie będą umierać w męce? Ja...
Co, Walieru?
Ktoś wszedł do warsztatu.
Kajus!
Nie, to jakiś młody człowiek ubrany jak wieśniak. Pójdę, zapytam, czego sobie życzy.
Wieśniak?
Tak, wieśniak.
Mój drogi! Proszę cię, nie obiecuj tylko, że wyrzeźbisz mu jakąś niespodziankę dla jego dziewczyny, albo coś w tym rodzaju. Teraz jesteś mistrzem ciesielskim Rzymu i nie masz czasu na robienie czegokolwiek oprócz zamówień rzymskich. Lois!
Och, mamo, byłam tak zamyślona, że nie spostrzegłam cię. Czy wiesz, mamo, że dzisiejszego ranka spotkało mnie coś cudownego?
Spotkałaś pewnie Filipa z Betsajdy.
Nie, nie, mamo, nie widziałam Filipa, chociaż wiem, że on jest tutaj w pobliżu. Mamo, ja nie mogę znaleźć odpowiednich słów, żeby ci o tym powiedzieć. Ja widziałam Jezusa.
I to jest takie cudowne, że spotkałaś cieśle z Nazaretu?
Ależ tak! Ty wiesz, jak bardzo pragnęłam go zobaczyć. Wiesz, co Filip o nim opowiadał. I wiesz także, mamo, że ja wierzę, że to on jest obiecanym Mesjaszem. Czy mogę ci powiedzieć, jak to było?
Moje dziecko, jako troskliwa matka, nigdy nie odmawiam wysłuchania tego, co masz mi do powiedzenia. Ale to zupełnie mnie nie interesuje. Nawet gdybym nie była Greczynką i gdyby mnie wychowywano w religii twego ojca, nie byłabym w stanie pojąć, jak ten człowiek, ten zwykły cieśla z Nazaretu, może być waszym Mesjaszem.
Rozumiem cię, mamo. Czyż nie doświadczyłam tych samych uczuć nieufności i niedowierzania, kiedy...
Spojrzę za ciebie. Doznałaś tych samych uczuć, kiedy już wcześniej Filip poprosił twego ojca o rękę, a potem rzucił nagle wszystko i poszedł za tym Nazarejczykiem. To niesłychane!
Masz rację, mamo. Byłam wtedy bardzo dotknięta i zwątpiłam, czy Filip naprawdę mnie kocha. Ale teraz...
No, co teraz?
Ale teraz wiem, że Filip postąpił słusznie. Ja z Filipem możemy mieć kiedyś nasze szczęście, ale teraz Jezus potrzebuje Filipa, a on musi służyć mistrzowi.
Moje dziecko, wytłumacz mi tylko, jak ty możesz pogodzić się z faktem, że ten człowiek jest zwykłym cieślą Nazaretu?
Mamo, kiedy Filip zobaczył i usłyszał Jezusa, uwierzył w Niego. Filip spotkał Natanaela i rzekł mu: znaleziono tego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł mu Natanael: Czyż może być coś dobrego z Nazaretu? Rzecze mu Filip, pójdź, a zobacz. Mamo, Filip i Natanael poszli za Jezusem, ponieważ ujrzeli Go naprawdę. Oni zrozumieli, że to On jest obiecanym Mesjaszem. Ja też Go widziałam. Ja też wiem. Z początku wydawało mi się to zwykłym spotkaniem. Siedziałam na polu z dziećmi, przy drodze do Betanii, a On przechodził tamtędy. Dzieci wołały o bajkę, a nagle wszystkie ucichły. Powstając, cisnęły się do nieznajomego, który je przyciągał, jak gdyby niewidzialnymi nićmi sympatii. Z miłością dotykał ich główek, a potem spojrzał się na mnie i uśmiechnął się. Młody Tymoteusz, stojąc obok mnie, szepnął: to jest Jezus. Widziałam Go dziś. A potem Jezus nam mówił o Ojcu, o Bogu niebieskim, który kocha nas jak swoje dzieci.
Dziwna to nauka. Grecja nie ma takiego Boga.
Tak, tak dziwna, ale pokrzepiająca. Po raz pierwszy, odkąd Filip mnie opuścił, czułam w sercu spokój. Nie widziałam ani znaków, ani cudów. Nie byłam świadkiem nadprzyrodzonych zdarzeń, o których oni wszyscy opowiadają, ale widziałam Jezusa. Teraz już rozumiem, czemu Filip mnie opuścił i poszedł za Nim. Teraz już rozumiem.
Zawsze byłaś dziwnym dzieckiem, marzycielką, jak twój ojciec, wrażliwą duszą jak on, który nie chce robić krzyży, chociaż Rzym mu dobrze za to zapłaci. Ponieważ to są dziwne skrupuły.
Mamo, ja rozumiem, czemu ojciec nie chce robić krzyży. One przecież są symbolami występku i cierpienia.
Dla mnie to głupie skrupuły. Twojemu ojcu dobrze zapłacą rzymskim złotem.
O, idzie ojciec. Ach, ojcze, mam ci tyle do opowiedzenia, ja... Ależ co ci jest, ojcze? Jesteś taki zmieniony.
Miałem dziwnego gościa. Młodego mężczyznę, lat około 30. I on jest przyczyną mojego wzruszenia. Jest cieślą jak ja.
Cieślą?
Tak. Rozmawialiśmy o naszym rzemiośle. Nie wiem, jak to się stało, ale otwarłem przed nim swoje serce. Powiedziałem mu nawet o tym kontrakcie z Rzymianami.
Rozmawiałeś o tym z pierwszym lepszym wieśniakiem?
Nie. On nie był zwykłym wieśniakiem. Pochodził z rodu Dawida. A słowa, które mówił, głęboko zapadły w moje serce. Kiedy myślałem o złocie, które przyniesie mi kontrakt z Rzymianami, on, jakby czytając w moich myślach, mówił: nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie rdzaj mól psuje, a złodzieje kradną i wykopują. Ale skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani mól psuje, a złodzieje nie kradną i nie wykopują. Albowiem, gdzie skarb twój, tam serce twoje.
Ojcze, tym nieznajomym był Jezus i jestem tego pewna.
Jezus? Ten, którego tak bardzo chciałem zobaczyć? To był on.
Tak musiało być, ojcze. Widziałam go nieco wcześniej i...
Tak, tak było na pewno. Serce pałało we mnie, gdy rozmawialiśmy.
Proszę pani, jakiś Rzymianin tutaj idzie. Tutaj jest kontrakt, kawalieru. Nie mam czasu do stracenia. Podpisz.
Ja doceniam zaszczyt, ale bądź łaskaw powiedzieć potężnemu Piłatowi, że nie podpiszę kontraktu.
Abadielu!
Ty księżynowski! To tak? Gardzisz łaską Rzymu? Mogę powiesić cię na tym krzyżu, który sam zrobiłeś!
Zapewniam cię, Kajusie, to nie żaden bunt. Nie mam zamiaru obrażać potężnego Piłata ani wielkiego Imperium Rzymskiego. Krzyż, który zrobiłem, jest wasz. Ale nie zrobię ani jednego więcej. Nigdy już nie zrobię krzyża.
Weź tego! Uważaj, żebyś ciężko nie odpokutował za swoje zuchwalstwo. Nigdy już nie zrobię krzyża. Niesłychane!
Abadielu, czyś ty stracił resztę rozsądku? Abadielu, czyś ty zupełnie stracił rozum?
Nie. Dopiero teraz rozumiem swoją decyzję. Mój umysł jest czysty i jasny. Widziałem Jezusa i nie chcę pomagać ludziom umierać. Chcę im pomagać żyć.
Ach, mamo, czy słyszałaś, jakie krążą straszne wieści? Mówią, że wrogowie Jezusa spiskują przeciwko niemu i że został uwięziony.
No dobrze, ale dlaczego tak się przejmujesz?
Mamo, przecież on jest Mesjaszem.
Jeżeli faktycznie jest wybrańcem waszego Boga Jahwe, nic złego mu się nie stanie.
Jest wszystko takie dziwne. Tak chciałabym pomówić z Filipem. Czemu ojciec i Ruben nie wracają? Jeszcze nigdy nie zostawali tak długo na mieście po zakończeniu Paschy. Nie mogą się doczekać wiadomości.
Nadejdą w swoim czasie. Twój ojciec i Ruben mieli odwiedzić twojego wuja. Lloyd, gdzie są te dwie bransolety, które przywiózł ci wuj z Grecji? Nie dałaś mi ich do schowania i sama ich nie nosisz. Są zbyt cenne, żeby je kłaść byle gdzie.
Mamo, te bransolety były moje, czy tak? Naprawdę moje?
Co za dziwaczne pytanie. Dostałaś je od wuja. Oczywiście są twoje.
Mamo, trudno mi to wyznać. Już ci chciałam wcześniej o tym powiedzieć. Ja doceniam podarunek wuja, ale widzisz, mamo, Filip mi opowiadał o wielkiej pracy Jezusa, jego uczniów, wśród chorych i głodnych, więc ja dałam Rubenowi te bransolety, żeby je oddał Jezusowi, kiedy będzie w Jeruzalem.
To tak doceniasz podarunek od wuja? Coś niebywałego! Teraz już wiem, że mam rodzinę, która...
Mamo, proszę cię, nie gniewaj się. Ja muszę pomóc Jezusowi. Muszę.
Zapraszamy do reklamy.